Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Głównym tematem naszego programu będzie ewangelizacja. Mówił o tym dziś papież, spotykając się z papieską radą do spraw rodziny. Definicję nowej ewangelizacji próbowano też ustalić w Watykanie w związku z przyszłorocznym synodem biskupów poświęconym temu zagadnieniu. O nowej ewangelizacji ksiądz Tadeusz Cieślak będzie też rozmawiał z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Zapraszamy.
Trzydziestolecie utworzenia przez Jana Pawła II Papieskiej Rady do Spraw Rodziny przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami jej sesji plenarnej. Spotkanie dykasterii odbywało się w tych dniach w Rzymie.
Nowa ewangelizacja zależy w wielkiej mierze od rodziny jako kościoła domowego. W naszych czasach, podobnie jak w minionych epokach, usuwanie Boga w cień, szerzenie się ideologii przeciwnych rodzinie i upadek etyki seksualnej okazują się ze sobą powiązane. A tak jak pozostają w relacji zapominanie o Bogu i kryzys rodziny, tak też nowa ewangelizacja jest nieodłączna od rodziny chrześcijańskiej. Rodzina jest bowiem drogą Kościoła, gdyż jest ludzką przestrzenią spotkania z Chrystusem. Małżonkowie nie tylko otrzymują miłość Chrystusa, stając się wspólnotą zbawionych, ale są również powołani do przekazywania braciom tej samej miłości Chrystusa, stając się w ten sposób wspólnotą zbawiającą. Rodzina oparta na sakramencie małżeństwa jest szczególną realizacją Kościoła, wspólnoty zbawionej i zbawiającej, ewangelizowanej i ewangelizującej. Jest wezwana, tak jak Kościół, by przyjmować, rozprzestrzeniać i objawiać na świecie miłość i obecność Chrystusa. Przyjmowanie i przekazywanie Bożej miłości dokonują się przez wzajemne oddanie małżonków, szczodre i odpowiedzialne rodzicielstwo, opiekę nad dziećmi i ich wychowanie, pracę i więzi społeczne, troskę o potrzebujących, udział w działalności kościelnej, a wreszcie zaangażowanie obywatelskie.
Papież wskazał na znaczenie dla ewangelizacji współpracy chrześcijańskich małżonków z księżmi. Szczególną wagę mają tu wychowanie dzieci i młodzieży do miłości, przygotowywanie narzeczonych do małżeństwa, działalność w stowarzyszeniach charytatywnych, edukacyjnych czy angażujących się społecznie, duszpasterstwo rodzin prowadzone przez rodziny.
Ewangelia przemawia do ludzkiego serca i jest przekazywana przede wszystkim przez żywe świadectwo wierzących. Stąd znaczenie przykładu męczenników, odważnych świadków licznych w starożytności chrześcijańskiej, jak i w naszych czasach. Dają oni świadectwo miłości Boga, przypomniał Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników sesji publicznej Papieskich Akademii, która odbyła się wczoraj wieczorem w Rzymie. W tych dorocznych wspólnych spotkaniach uczestniczy 7 akademii. Wczorajszą sesję na temat świadectw kultu męczenników przygotowały 2 z nich – archeologii i kultu męczenników.
Sesja publiczna Papieskich Akademii jest okazją, by ich specjalną nagrodą wyróżnić szczególnie zasłużone instytucje czy młodych uczonych. Tym razem otrzymali ją ex aequo Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie, prowadzące od początku zeszłego stulecia wykopaliska w Ziemi Świętej, i archeolog Daria Mastrorilli, badaczka katakumb. Ponadto medal pontyfikatu przyznano Cecilii Proverbio, historyczce sztuki starochrześcijańskiej.
Po 3 kolejnych sakrach biskupich bez papieskiego mandatu, jakie miały miejsce w Chinach, obecny fakt święceń biskupa będącego w komunii z papieżem trzeba uznać za coś pozytywnego. Tak watykański rzecznik prasowy odniósł się do wyświęcenia wczoraj księdza Petera Luoxueganga na biskupa koadiutora diecezji Ibin.
Ksiądz Federico Lombardi podkreślił jednocześnie, że w sakrze wziął udział jeden ekskomunikowany przez stolicę apostolską biskup, co jest sprzeczne z linią kościoła. Biskup Lei Shiyain kilka miesięcy temu przyjął sakrę bez papieskiego mandatu, a w czasie wczorajszej uroczystości był w gronie konsekratorów, a także wspólnie z nimi sprawował Eucharystię. Takie zachowanie rodzi wątpliwości wśród wiernych. Uporczywość nieposłuszeństwa normom Kościoła pogarsza niestety jego sytuację kanoniczną, dodał watykański rzecznik. Jednocześnie podkreślił, że w normalnych warunkach aktywna obecność ekskomunikowanego biskupa pociągałaby dla innych sankcje kanoniczne. Jednak w obecnej sytuacji w Chinach wiadomo, że nie można było przeszkodzić jego obecności bez narażania się na poważne kłopoty. Do międzynarodowego zaangażowania na rzecz cierpiących na HIV-AIDS apeluje Papieska Rada do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Przewodniczący tej dykasterii w przesłaniu na obchodzony dziś Dzień Walki z AIDS wyraża uznanie dla instytucji i osób zwalczających tę plagę i opiekujących się jej ofiarami. Arcybiskup Zygmunt Zimowski zaznacza, że tego rodzaju działalność zasługuje na wsparcie, choć z drugiej strony powinna być ona wolna od jakichkolwiek nacisków i uzależnień ideologicznych ze strony organizacji i sponsorów międzynarodowych.
W liście wyjaśnia się, że co roku na AIDS umiera 1 800 000 osób, które przy współczesnych postępach medycyny mogłyby prowadzić normalne życie. Brak jest jednak szerszego dostępu do odpowiedniej terapii farmakologicznej, co powoduje śmierć i kolejne zarażenia, a tego, jak się zaznacza, nie da się usprawiedliwić. Obok rozszerzenia dostępu do terapii dla wszystkich narodów i grup społecznych, Watykańska Dykasteria do Spraw Zdrowia postuluje odpowiednią formację i edukację, zwłaszcza młodych pokoleń. Chodzi o takie przeżywanie seksualności, które bazuje na antropologii zakorzenionej w prawie naturalnym i oświeconej przez Słowo Boże, pisze arcybiskup Zimowski. Wyjaśnia przy tym, że chodzi o styl życia oparty na abstynencji płciowej i wierności małżeńskiej przy odrzuceniu rozwiązłości. W Watykanie odbyła się gorąca debata na temat nowej ewangelizacji. Informuje o tym komunikat prasowy po spotkaniu Rady Synodu Biskupów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kościołów lokalnych z różnych kontynentów, a także szefowie niektórych watykańskich dykasterii, m.in. arcybiskup Rino Fisichella z Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Ten ostatni już na wiosnę publicznie krytykował lineamenta, a zatem dokument przygotowujący kościół na najbliższy synod, który odbędzie się w październiku przyszłego roku, a będzie poświęcony nowej ewangelizacji. Zdaniem arcybiskupa Fisichelli zagadnienie to ujęto w watykańskim dokumencie zbyt szeroko, utożsamiając z nową ewangelizacją niemal całą działalność Kościoła.
Dyskusja o precyzyjnym znaczeniu tematu przyszłego zgromadzenia ożyła na nowo na posiedzeniu synodalnego sekretariatu. Ostatecznie zgodzono się, że nowa ewangelizacja jest skierowana do osób, które straciły zainteresowanie praktykowaniem wiary chrześcijańskiej. Problem ten dotyczy jednak całego Kościoła, choć w różnym stopniu, czytamy w komunikacie. Nowa ewangelizacja to również odpowiedź na globalne zmiany zachodzące w całej ludzkości, a nacechowane klimatem sekularyzacji i agnostycyzmu. Z drugiej strony uczestnicy spotkania przyznali, że cały Kościół potrzebuje nowego zaangażowania misyjnego, którym objęci zostaną nie tylko chrzczeni, którzy porzucili wiarę, niewierzący i agnostycy, ale także wyznawcy innych religii. Zgromadzeni w Watykanie hierarchowie podkreślili również, że Kościół potrzebuje dziś nawrócenia, aby ponownie mógł występować wobec ludzi jako nauczyciel i świadek.
Nowa ewangelizacja to temat, który budzi wiele kontrowersji nie tylko w Watykanie, ale również w Polsce. O swoich doświadczeniach w tym zakresie opowiada biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec.
Chrześcijaństwo u nas stało się bardziej instytucją, strukturą, która funkcjonuje, niż rzeczywistością, w której człowiek oddaje siebie, niezależnie od struktur. Mógłby głosić Ewangelię, ja nie potrzebuję żadnej struktury. Wystarczy, że ja umieram z powodu tej wiadomości i się nie wstydzę tego, że to jest moc Boża, która mnie uzdalnia do tego, żebym ja stracił wszystko i w oczach świata stał się głupi, jak śmieć, odrzucony. Oczywiście to mówi biskup, może powiedzieć ktoś, łatwo to biskupowi mówić, niech biskup to zrobi. Ja mogę powiedzieć, że w wielu moich decyzjach z tym się zmagam, i jestem gotów, nie? Na tyle, na ile mi moje rozeznanie dawało takie możliwości, ja faktycznie podejmowałem decyzje, które były przeciwko mnie właśnie ze względu na Ewangelię. I ja dzisiaj się tego też nie wstydzę. To czuję za wielką siłę wewnętrzną, I myślę, że tego dzisiaj nam tak bardzo potrzeba. I dzisiaj Panu Bogu jestem wdzięczny za tyle wydarzeń w moim życiu, które poszły zupełnie inaczej niż ja myślałem i które wskazały na to, że Pan Bóg pewnymi moimi, nazwijmy, i pozytywami, i negatywami się posługuje. Ale ode mnie chce jednego, żebym ja nie chciał tego, co ja chcę. Żebym ja chciał tego, co jest zamysłem Bożym. Dlatego mój największy wysiłek dzisiaj jest, żeby wchodzić w to rozeznanie. Wiem, że to nie jest ani popularne, bo potem moje decyzje, jeśli wychodzą z tego doświadczenia, to nie są popularne. Ja nie mówię, że moje decyzje są wszystkie słuszne. Absolutnie nie. Ale to, co mówię, wskazuje na Jezusa Chrystusa, nawet jeśli ja nie dostaję do tego, czy też wskazuje na inne aspekty realizacji życia religijnego w Kościele.
A z drugiej strony Kościół funkcjonuje w jakimś układzie równowagi z tym, co nazywamy światem. W wielu przypadkach wtopił się jakoś w strukturę i w mentalność tego świata.
To jest pewnym zabezpieczeniem Kościoła. Dobrze ksiądz powiedział równowagi, ale to jest słabością Kościoła, bo Kościół nie jest po to, żeby być w równowadze ze światem, jest stale prorokiem. Misja Kościoła jest prorocza wobec świata. To nie jest kwestia równowagi, żeby nam było dobrze, żeby Kościół miał zachowane swoje prawa. Kościół jest po to posłany, żeby być zawsze w pewnym sensie antagonistą świata.
Opozycją.
Będzie pokazywał drogę, której świat nie zna. Świat będzie chciał iść w pewnym kierunku, a Kościół mówi, droga jest tędy. Kościół wskazuje na krzyż Jezusa Chrystusa. Nie? Problemów świata nie rozwiążemy, chcąc mieć tylko rozwiązania pozytywne. Trzeba przyjąć logikę krzyża. To, co dzisiaj się dzieje w świecie, gdzie jest większy dobrobyt, to zło, które się tam dzieje, nie? Bo oprócz materialnego dobrobytu jest tyle nieprawości, które się odbija na innych członkach ludzkości. To się dzieje dlatego, że nie chce się tracić, nie chce się przyjmować krzyża.
No właśnie, dzisiaj mamy tego egzemplifikację wyraźną w postaci kryzysu powszechnego, który jest kryzysem nie tylko monetarnym, finansowym, gospodarczym, ale kryzysem jak najbardziej duchowym.
Tak jest, kryzysem człowieka, kryzysem tych ludzi, którzy chcą mieć.
I Kościół też chce zabrać głos.
I właśnie tutaj Kościół sobie bardzo mocno wyważyć, ale nie w relacji do świata, tylko wyważyć w relacji do Chrystusa, w jaki sposób zabierać głos. Co robić?
No właśnie, co robić? Kościół nie daje gotowych recept polityczno-gospodarczych. Też nie sugeruje jakiegoś rodzaju sojuszy ludzi między sobą ponad podziałami, bo coś takiego ma krótkie nogi.
Tak jest. Kościół ma zadanie formować człowieka. Jeśli będzie człowiek formowany na obraz i podobieństwo Boga, będzie miał ducha Jezusa Chrystusa, to ten człowiek potrafi działać. Nawet jeśli struktury będą niesprawiedliwe, to potrafi pomagać drugiemu człowiekowi. I dzisiaj kryzysem w naszej społeczności euroatlantyckiej jest właśnie, że mamy struktury, w których człowiek się gubi. Człowiek się wpatrzył w siebie.
Co więcej, wydaje się, że nawet te struktury do pewnego stopnia doskonałe czy funkcjonalne zostają rozsadzane przez ludzką nieprawość od środka.
Tak jest. To wszystko, co się dzisiaj dzieje na polu wszelkiego rodzaju korupcji,
władzy.
Wszędzie. Nie?
Co zatem Kościół w takim przypadku powinien głosić? Czy
głosić Ewangelię, która prowadzi do nawrócenia człowieka, do wewnętrznej przemiany człowieka. I wtedy, jak powiedziałem, jeśli będą ludzie, którzy uwierzą w Ewangelię, to się potrafią znaleźć w strukturach nawet niesprawiedliwych i potrafią nieść dobro dla drugiego człowieka, dzielić swoje życie, czyli być obrazem Boga. Bo być obrazem Boga to znaczy uczestniczyć w dawaniu życia drugiemu człowiekowi.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski z Siedlec.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Zewsząd ludzie proszą mnie o księdza, a ja kapłanów po prostu nie mam. Musimy paść na kolana i pokornie prosić Pana o nowe powołania, wyznał przewodniczący włoskiego episkopatu kardynał Angelo Baniasco. Kryzys powołań nie ominął również Włoch. Ksiądz na parafii staje się luksusem, przyznaje kardynał Baniasco. W jego przekonaniu Kościół musi się odwołać do pomocy dobrze przygotowanych świeckich. Już dziś w niemal 26 tysiącach włoskich parafii pracuje 200 tysięcy asystentów pastoralnych. Podczas gdy kapłanami są wyłącznie mężczyźni, ich pomocnikami są zazwyczaj kobiety. 70% z nich jest poniżej 50 roku życia. Ich obowiązki są różne. Pomagają przy liturgii i w parafialnej katechezie. Prowadzą grupy młodzieżowe, przygotowują do sakramentu małżeństwa, a także zajmują się sprawami administracyjnymi i utrzymaniem samej świątyni. Oczywiście, zastrzega kardynał Baniasko, kapłani wciąż odgrywają rolę najważniejszą. To oni bowiem sprawują Eucharystię, a bez Eucharystii nie ma Kościoła, podkreśla szef włoskiego episkopatu.
W Kościele zaczyna też brakować misjonarzy. Ich miejsce zajmują jednak katolicy świeccy, w tym całe rodziny, które na misję zabierają również dzieci.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba misjonarzy z Włoch zmniejszyła się o połowę, z 20 do 10 tysięcy. O misyjnym kryzysie powołaniowym informuje miesięcznik włoskiego episkopatu Popolie Missioni. Przypomina on, że misyjna ekspansja tego kraju rozpoczęła się w 1934 roku. Od tego czasu liczba misjonarzy stale rosła, z 4 do 20 tysięcy w 1991 roku. Ostatnie lata to jednak dramatyczny spadek liczebny, szczególnie w zgromadzeniach zakonnych. Pojawiła się natomiast nowa kategoria misjonarzy, ludzi świeckich. Pełnią oni jednak funkcję pomocniczą, a ich pobyt w krajach misyjnych jest z reguły tymczasowy. Aktualnie Włochy mają 3000 takich ewangelizatorów. 38% z nich to osoby żonate bądź zamężne. Co ciekawe, aż 15% świeckich misjonarzy to małżeństwa, które na misję wyruszają ze swymi dziećmi.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Benedykt XVI zachęca młodych do czytania gazet. Ojciec Święty przyjął na audiencji prywatnej przedstawicieli Zrzeszenia Włoskich Wydawców Gazet, które propaguje czytelnictwo wśród młodzieży. Okazją do wizyty w Watykanie była 10. rocznica powstania tej instytucji. Należy do niej również papieski dziennik L'Osservatore Romano.
Benedykta XVI zainteresowała w szczególności inicjatywa pod hasłem Dziennik w klasie. Jest ona skierowana do nauczycieli i uczniów szkół średnich. W jej ramach raz w tygodniu uczniowie danej klasy otrzymują 3 różne gazety, aby porównać, w jaki sposób poszczególni dziennikarze relacjonują to samo wydarzenie. W ten sposób młodzi mają się nauczyć krytycznego podejścia do mediów. Osservatorio Permanente Giovani Editori, bo tak nazywa się ta instytucja, zachęca też uczniów do własnej twórczości dziennikarskiej. Na autorów najlepszych artykułów i reportaży czekają cenne nagrody. Aktualnie w inicjatywie tej uczestniczy już ponad 2 miliony uczniów, 43 tysiące nauczycieli i 17 dzienników, w tym największe jak Corriere della Sera, La Stampa czy Il Tempo.
Spotykając się z przedstawicielami włoskich wydawców, Benedykt XVI zachęcił młodych do częstej i krytycznej lektury dzienników.
"1300 pannetonów, czyli bożonarodzeniowych, drożdżowych babek z bakaliami, podaruje Benedykt XVI więźniom rzymskiego zakładu karnego Rebibia. 18 grudnia papież złoży im przedświąteczną wizytę i w więziennej kaplicy będzie odpowiadał na ich pytania. Babki są już w Watykanie. Przekazała je nieodpłatnie Włoska Federacja Piekarzy i Cukierników.
Jeśli Włochy natychmiast nie zabiorą się za gruntowne reformy, nikt nie będzie ich w stanie uchronić przed bankructwem, ostrzega prezes Banku Watykańskiego profesor Ettore Gotti Tedeschi. Przyznaje on, że kraj ten i tak zrobił wiele. W ciągu ostatnich 3 lat, jak żaden inny kraj w Europie, ograniczył deficyt budżetowy. To jednak nie wystarczy. Aby uniknąć najczarniejszych scenariuszy, Włosi potrzebują jeszcze wzrostu gospodarczego, a tego nie ma. Niezbędne są więc pilne reformy na rynku pracy, w walce z szarą strefą i w ograniczaniu biurokracji, uważa profesor Gotti Tedeschi. Jeśli Włochy nie staną się bardziej konkurencyjne, ani Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ani Bank Europejski nie będą w stanie nic zrobić. Pamiętajmy, że w przyszłym roku Rzym będzie potrzebował 440 miliardów euro na samą spłatę obligacji, dodaje prezes Banku Watykańskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.